Produkcja Studio Plac.
Cześć, nazywam się Gabriela Manista.
Tu Konrad Kilian.
Fundacja Polska Debatuje wspólnie z Muzeum Narodowym w Lublinie i Muzeum Historii i Kultury w Oslo przygotowała dla Was podcast, w którym razem z ekspertkami i ekspertami ze środowiska archeologicznego przeprowadzimy Was przez meandry archeologii w Polsce i w Norwegii.
Gdzie szukać informacji o stanowiskach archeologicznych i jak wyglądają archeologiczne badania ratownicze? Jakie są różnice w polityce ochrony dziedzictwa w Polsce i Norwegii oraz w Ukrainie? Jak digitalizować dziedzictwo archeologiczne i jakie są konsekwencje działalności poszukiwaczy amatorów?
Powyższe zagadnienia stanowiły najważniejsze punkty debaty na temat strategii ochrony, cyfryzacji i popularyzacji zabytków oraz stanowisk archeologicznych w Polsce, w Norwegii i w Ukrainie. Debata z udziałem 9 osób, ekspertów i poszukiwaczy amatorów, odbyła się w otwartym dla słuchaczy z całego świata trybie online 25 maja 2023 roku.
Uwzględnienie różnorodnych perspektyw i doświadczeń umożliwił specjalnie opracowany w tym celu format, którego celem było zarówno przedstawienie ogólnego widoku tej złożonej tematyki, ale też umożliwienie skupienia się na najbardziej interesujących szczegółach.
Zapraszamy więc do odkrywania z nami kolejnych wątków przedstawionych w 3 odcinkach podcastu.
Nasz podcast składa się z 3 odcinków. Każdy z nich poświęcony jest innemu zagadnieniu. Będziemy rozmawiać o udostępnieniu danych o stanowiskach archeologicznych, o nowych technologiach, dzięki którym nie tylko dowiadujemy się więcej o przeszłości, ale możemy ją zwizualizować i rozpowszechniać. Dotkniemy także tematów legalności i nielegalności poszukiwania skarbów z perspektywy poszukiwaczy amatorów i instytucji. Przejdziemy przez perspektywy różnych krajów, pracowników instytucji i amatorów, a zaczniemy od pnia.
Wiesz co, Pień to tak naprawdę miejscowość nieopodal Bydgoszczy, w której polscy archeolodzy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu znaleźli grobowiec. Grobowiec, w którym spoczywała młoda kobieta i coś ich tak jakby zaskoczyło w tej całej sytuacji, a mianowicie sposób jej pochówku. Ta cała tak zwana sytuacja pochówkowa była dosyć specyficzna, ponieważ na szyi tej młodej kobiety znajdował się żelazny sierp, a na palcu jej lewej stopy jeszcze zamknięto trójkątną kłódkę. I tutaj możemy się zastanawiać, czy to nie był jakiś element ludowego rytuału, ale to zabezpieczenie tej kobiety, zabezpieczenie jej pochówku, tak żeby na pewno w tym grobie pozostała na wieki, było czymś, że tej etnografowie nas kierują w taką refleksję, że to była takie zabezpieczenie możliwości ucieczki tej kobiety z grobu. Myślimy sobie o tym, że ta lokalna ludność musiała się tak nakręcić, że tak powiem, nakręcić na tą legendę o wiedźmie, o strzydze, o kimś, kto może straszyć mieszkańców tej wsi nawet po śmierci, że musieli ją zabezpieczyć w jakiś sposób. No tak, tylko że zastanawiam się tak naprawdę nad tą sytuacją i mówiąc o niej jesteśmy pewni tego wniosku, ale żeby dojść do takiego wniosku, tak naprawdę naukowcy muszą jakby przeprowadzić taki szereg procesów myślowych i opierać się nie na tym tylko, co jest zastane, nie na tej sytuacji, naszym obiekcie, który zastaną na stanowiskach archeologicznych, ale także na źródłach etnograficznych, czy na badaniach laboratoryjnych, tak? Jakby musimy się zastanowić, co z tym obiektem, czy właśnie z tym ciałem nieraz zrobić, żeby dojść do wniosków, które później możemy przekazywać publiczności.
Czyli to jest taka praca zespołowa, tak? Jakby nie wystarczy gdzieś wejść, wbić łopatę i coś odkryć, żeby był ten efekt, ta historia, którą ludzie chcą żyć, to musimy przejść przez wiele etapów.
Dokładnie, to jest tak ze sobą wszystko połączone, jak mówisz, interdyscyplinarne. I w dzisiejszych czasach nie da się inaczej prowadzić badań archeologicznych. Musimy współpracować między naukowcami z różnych dziedzin. Też mówimy o tym, że coraz więcej czy instytucji, czy naukowców współpracuje z poszukiwaczami amatorami, którzy gdzieś mogą znaleźć jakąś ciekawy obiekt, czy ciekawy skarb. No i instytucjami. Później musimy to jakoś propagować, jakoś rozpowszechniać tą wiedzę, co zostało odkryte i tak naprawdę jaka jest wartość tego odkrycia. Tylko nie zawsze tak było i o tym opowie nam dyrektor Muzeum im. Księdza Stanisława Starzyca w Hrubieszowie, Bartłomiej Bartecki, który działa w jednym z najciekawszych regionów w Polsce, takim, można powiedzieć, zagłębiu polskiej archeologii, czyli w regionie hrubieszowskim.
Region hrubieszowski to jest jeden z najbogatszych tak naprawdę regionów archeologicznie w Polsce. My na naszym obszarze mamy ponad 5 tysięcy stanowisk archeologicznych, więc tak naprawdę Czasem się śmiejemy, że nieważne, gdzie wbijemy w naszym regionie łopatę, to prawie na pewno na jakąś archeologię trafimy. I faktycznie troszkę tak jest, nawet być może część z Państwa wie, że chyba najstarsze ręcznie domowo robione wykrywacze w Polsce nazywały się chrubieszowiaki, właśnie były robione w domach w Chrubieszowie i okolicach. Więc tak naprawdę ta tradycja poszukiwania skarbów, umowne takie pojęcie, z naszym regionem wiąże się dość solidnie. Ja się odniosę do ostatnich 15 lat tak naprawdę, bo to, co było przed 2007 rokiem, to bardziej legendy o tym, co kto znalazł i kiedy i dokąd sprzedał, ale tak naprawdę myśmy mieli jako muzeum, jako instytucja dość trudne początki. Po 2008 roku była taka akcja, że bardzo dużo poszukiwaczy niestety miało kontakt z policją. Taki kontakt, że archeolodzy, czasem ja też byłem, że tak powiem, angażowany do tego typu działań, przyjeżdżało do domów poszczególnych poszukiwaczy po to, żeby robić przeszukania, po to, żeby sprawdzić, czy przypadkiem jakichś nielegalnych zabytków nie mają. No to wiadomo, że to automatycznie powodowało absolutną niechęć do środowisk naukowych, do muzeów. Na kilka lat tak naprawdę archeologia, ta amatorska, poszukiwawcza zeszła do podziemia i nam zajęło mnóstwo czasu, żeby to zaufanie odbudować. Najpierw to były pojedyncze osoby, potem to jedna osoba przekazywała informację drugiej osobie, że jednak być może warto o czymś powiedzieć. Najpierw to były spotkania dosłownie jak z filmów szpiegowskich, czyli tajne gdzieś tam zebrania w miejscu odkrycia, ktoś się ukrywał za rogiem, patrząc, czy ja przypadkiem nie jadę w asyście policji, więc były nawet takie sytuacje kilkanaście lat temu, ale tylko i wyłącznie dzięki konsekwencji, dzięki wielu działaniom, dzięki właśnie zdobywaniu zaufania u nowych osób było to możliwe. W ciągu kilku lat udało nam się najpierw pojedyncze osoby przekonać do tego, że warto swoje archeologiczne odkrycia do nas zgłaszać i potem to osoby działające najpierw indywidualnie, potem w stowarzyszeniach przekonywały kolejne osoby. Więc ja sobie zdaję sprawę, że dzisiaj w naszym regionie pewnie jest kilkaset, jak nawet nie kilka tysięcy osób zajmujących się poszukiwaniem z wykrywaczami, ale tak naprawdę my mamy w tym momencie grupę może kilkudziesięciu zaufanych osób, które nie pomagają nam praktycznie na co dzień. Jak to robimy, jak ta współpraca wygląda? Tak naprawdę przede wszystkim zapraszamy ich do poznania naszej perspektywy. Po prostu my chcemy wytłumaczyć poszukiwaczom, czym grozi ich pasja, ale jednocześnie co daje ich pasja. Dzięki temu zapraszamy ich na nasze wykopaliska, pokazujemy im, jak nasza praca w terenie wygląda, a jednocześnie zachęcamy ich do tego, żeby ich pasję wykorzystać na naszą rzecz. Bo wiemy, że oni i tak pójdą czegoś szukać, bo to dla nich takie same hobby jak wędkarstwo czy jak jakoś innego jazda na rowerze. Więc po prostu lepiej ukierunkować ich pasję na rzecz nauki, na rzecz dziedzictwa kulturowego. I wierzę, że poza naszym muzeum takich placówek jest naprawdę mnóstwo. Ja się cieszę, że jesteśmy postrzegani jako ci, którzy są troszeczkę stawieni jako wzór właśnie takiej współpracy, ale wierzę, że da się to implementować w wielu innych, większych, mniejszych. Mamy też taki projekt, znalazłem w gruncie rzeczy, gdzie po prostu promujemy właściwe postawy obywatelskie, postawy, w których ktoś coś znajduje, nie ukrywa tego, nie trzyma w tajemnicy, po prostu zgłasza do nas, a potem z tego robimy publikacje, wystawy i dzięki temu ta ich pasja jest dostrzegana i automatycznie chętniej chwalą się swoimi odkryciami. Więc tylko takie słowo jeszcze konkluzji, że w zasadzie trudno sobie wyobrażać dzisiejszą pracę muzealnika, archeologa bez pracy z poszukiwaczami skarbów tak zwanymi, bo zbyt wiele informacji po prostu oni pozyskują, których my byśmy nigdy nie znaleźli. Dziękuję bardzo.
Te historie są niesamowite i dużo dzieje się na samych stanowiskach archeologicznych, ale jest jeszcze taka kwestia, że musimy mieć jakiś system, żeby się o nich w ogóle dowiedzieć. Zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści chcą sobie jakoś zmapować tę przestrzeń, wiedzieć, gdzie pojechać, kiedy. I właśnie jak wyglądają takie próby tworzenia takiego systemu nawigacji? One są ogólnokrajowe, lokalne? Wiesz coś na ten temat?
Wiesz co, w latach 70. już zaczęło powstawać system identyfikacji stanowisk archeologicznych, stanowisk archeologicznych, które są prowadzone legalnie przez naukowców, przez archeologów. I tak naprawdę myślimy gdzieś o tym, czy one są w jakiś sposób udostępnione dla szerszej publiczności, czy dla osób, które są zainteresowane, w jakiś sposób są pasjonatami archeologii, chcą na swój własny użytek, że tak powiem, w jakiś sposób te dane wykorzystywać. Opowie nam o tym naczelniczka Wydziału Inspekcji Zabytków Archeologicznych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Lublinie, pani Agnieszka Stachyra, która także podzieli się z nami szczegółami dostępności danych archeologicznych i tym, gdzie szukać informacji o stanowiskach.
W Polsce stanowiska archeologiczne od końca lat 70. były ewidencjonowane programowo w ramach właśnie takiego krajowego programu ewidencji zabytków archeologicznych. To jest program archeologicznego zdjęcia Polski, w skrócie AZP. I w ramach tego programu wykonywano systematyczne badania powierzchniowe na obszarze całej Polski, tworząc właśnie dokumentację dla zabytków archeologicznych. Dokumentacja właśnie powstała w ramach tych badań, tworzy wojewódzką i krajową ewidencję zabytków archeologicznych. Jest ona przechowywana w wersji papierowej w urzędach ochrony zabytków, w wojewódzkich urzędach ochrony zabytków, jak również jej kopia jest, czy duplikat jest właśnie przechowywany w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. I te instytucje udostępniają dane właśnie z archeologicznego zdjęcia Polski, dane dotyczące ewidencji stanowisk archeologicznych dla osób, które dla celów badawczych, jak również dla związanych z ochroną dziedzictwa archeologicznego. Jeżeli chodzi o digitalizację, to no jesteśmy troszeczkę, że tak powiem, jeszcze nie tak zaawansowani jak tutaj koledzy z Norwegii. Narodowy Instytut Dziedzictwa w ostatnich latach przeprowadził właśnie digitalizację dokumentacji dotyczącej ogólnie właśnie zabytków znajdujących się w wojewódzkich rejestrach zabytków i w ewidencjach, i w tym również zabytków archeologicznych. Dane te są dostępne poprzez stronę internetową www.zabytek.gov.pl, jak również przez właśnie taki stworzony do tego portal mapowy mapy.zabytek.gov.pl. Jeżeli chodzi o zabytki archeologiczne, stanowiska archeologiczne, to tutaj mamy ten dostęp ograniczony dla szerszego, że tak powiem, ogółu. Stanowiska archeologiczne są naniesione, ich lokalizacja jest określona jako przybliżona, są oznaczone na tej na mapie w postaci piktogramów, i jeżeli ktoś chce po prostu dowiedzieć się coś więcej na temat stanowiska archeologicznego, musi się zalogować poprzez właśnie stronę internetową i jeszcze dodatkowo przez uwierzytelnić przez profil zaufany. Dokumentacja z badań archeologicznych, badań wykopaliskowych i innych jeszcze nie jest u nas zdigitalizowana. Mamy nadzieję, że będzie w ramach tworzonego programu przez Narodowy Instytut Dziedzictwa AZP+. Jeżeli chodzi o te ograniczenia dla dostępu do danych o stanowiskach archeologicznych, to główną obawą takiego powszechnego udostępnienia było to, że informacje tam pozyskane będą służyły dla właśnie nielegalnych poszukiwaczy zabytków archeologicznych i będą po prostu, no, będzie to groziło zniszczeniem stanowisk archeologicznych.
Dla mnie bardzo ciekawe było w tej dyskusji to, że amatorzy bardzo chcą współpracować z instytucjami. Spodziewałem się, że to będzie konflikt, że będą jakieś różne spojrzenia, albo że sami muzealnicy będą mówili, że to są jacyś ludzie, którzy się kręcą, przeszkadzają, nie robią tego tak jak powinni, albo zabierają nam pracę, albo szkodzą. A okazuje się, że jest wielki konsensus co do tego, że regulacje są potrzebne po to, żeby można było wspólnie pewne działania podejmować, żeby dzielić się odpowiedzialnością i żeby wykorzystywać tę wielką energię amatorów, pasjonatów, którzy chcą to robić dobrze. I pan Radosław Nowek bardzo ciekawie opowiadał o tym, jak już od lat 80. on sam starał się o to, żeby móc pochwalić się swoimi dokonaniami, żeby móc je przekazać innym. Także on nie robi tego po to, żeby zabrać do piwnicy swoje odkrycia, żeby pokazać je tylko znajomym, że on by chciał, żeby to było w muzeum. I to jest możliwe, ale potrzeba jakiejś regulacji. Niesamowite jest to, że ci amatorzy mają własne stowarzyszenia, oni własne statuty, sami się starają o taką ochronę prawną i też mówią otwarcie o tym, że są tak zwane czarne owce, są akty wandalizmu, ale żeby je ograniczyć, no to potrzebują współpracy z muzeami. I o tym bardzo ciekawie powiedział Radosław Nowak.
Jeśli chodzi o dostępność do danych archeologicznych, takich szerszych, bardziej szczegółowych, myślę, że taki dostęp byłby działał pozytywnie. Z mojej perspektywy, gdybym wiedział, że jest dane stanowisko, absolutnie jako legalnie lub nielegalnie w życiu bym nie wszedł na to stanowisko. Wręcz myślę, że takie dane dostępne chroniłyby w pewien sposób właśnie przed jakimiś konsekwencjami prawnymi tych nawet nielegalnych poszukiwaczy. Z drugiej strony te dane będą służyły jakimś kolejnym młodym narybkom, którzy uwielbiają historię i będą mogli skorzystać dogłębniej, tak, a potem ewentualnie iść na uczelnię w zakresie archeologii. Także z mojej perspektywy to jest taka sytuacja. Jeśli chodzi o moje doświadczenia, to wiadomo, że w połowie lat 80., kiedy rozpoczynałem swoją przygodę, było to zupełnie inaczej. Prawo nie dość dokładnie było określane w stosunku do granicy, jakie możemy przekraczać w sprawach poszukiwań. W tamtych czasie było to trochę egzotyczne. Ludzie byli zaciekawieni, wręcz zapraszali. Wystarczyło wtedy ustne pozwolenie od właściciela terenu, żeby można było wejść i po prostu przeprowadzić poszukiwania. Jeśli chodzi o współpracę z organami samorządowymi, władzami czy innego typu tutaj muzeami, trudno w krótkich słowach tutaj wszystko opowiedzieć. Natomiast są duże doświadczenia w ostatnich latach na terenie mojego miasta i okolic. Działamy naprawdę bardzo sprawnie z moim stowarzyszeniem, biorąc udział w różnego rodzaju inwestycjach jako wolontariusze. Badamy ziemię z wykopów, tak najprościej mówiąc, tą, którą nikt nie dotknie, tą, którą nikt nie obejrzy, którą się nikt nie zainteresuje, i z tej ziemi czasami wyciągamy fantastyczne artefakty, które pokazują nam życie dawnych mieszkańców miasta i okolic. Więc jest to fantastyczna sprawa. To chyba na razie tyle, chyba że coś zapomniałem.
Tak, widzieliśmy tutaj, że bycie taką osobą poszukującą skarbów, amatorem, hobbystą, to nie tylko tak naprawdę zainteresowanie tym, co się znajduje, tym poszukiwaniem skarbów, ale też ogromna wiedza o tym, co na terenach w regionie się znajdowało, jak żyli mieszkańcy, i też taka potrzeba poszukiwania pewnego dziedzictwa, tożsamości, potrzeba odnalezienia jakichś korzeni. To jest niesamowite, jak działają te osoby, szczególnie, że tutaj pan Radosław mówił nawet o wolontariuszach. Czyli to nie znaczy tylko, że te osoby chcą się tym zajmować zawodowo, tylko jednak widać w nich niesamowitą pasję, zainteresowanie tym obszarem.
I muzea to doceniają, prawda?
Muzea to doceniają, muzea chcą to wykorzystywać i wydaje mi się, że w pewien sposób już coraz bardziej to wykorzystują. Szczególnie widać to po projektach, programach nadrzędnych, centralnych instytucji, takich jak Narodowy Instytut Dziedzictwa czy Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków, które zaczynają wspomagać te społeczne działania, wspierać wolontariuszy, wspierać osoby, które są zainteresowane hobbystycznie poszukiwaniem skarbów, żeby te doświadczenia były jednak bardziej nastawione już na wiedzę, na tą popularyzację w pewien sposób dziedzictwa, które odnajdują, które znajdują na swoim regionie.
Teraz porównajmy te polskie doświadczenia z tym, jak to wygląda w Norwegii. Marte Spangen, profesor archeologii, współpracuje z Muzeum Historii i Kultury w Oslo. i powie nam, w jaki sposób to udostępnianie danych jest przeprowadzane w Norwegii.
W Norwegii bardzo dokładnie bronimy naszego dziedzictwa narodowego. Stanowiska archeologiczne lub inne zabytki są pod specjalną ochroną. Każde przedsięwzięcie budowlane musi być najpierw wizytowane przez archeologów, którzy sprawdzają, czy wpłynie ono w jakiś sposób na warstwę dziedzictwa kulturowego. Dodatkowo wszystko, co powstało przed rokiem 1537, jest automatycznie pod ścisłą ochroną. Jeśli natrafimy podczas projektu budowlanego na cokolwiek sprzed tej daty, musi on być natychmiast wstrzymany. W praktyce wygląda to tak, że jeśli coś nie jest zapisane w bazie danych, trudno jest nałożyć kary za uszkodzenie narodowego dziedzictwa kulturowego. Dlatego wszystko musimy katalogować. Tylko wtedy możemy udowodnić, że sprawcy mogli wiedzieć o istnieniu konkretnego zabytku. Wydaje mi się, że w Norwegii nie mamy szczególnego problemu z ochroną przed zniszczeniem stanowisk archeologicznych. Jeśli chodzi o badania, mamy dobry system prowadzenia prac wykopaliskowych. Robią to muzea uniwersyteckie oraz inne instytucje. Muzea uniwersyteckie są instytucjami badawczymi, co oznacza, że wszystko, co wydobywają, przekazywane jest do kolekcji. Następnie naukowcy pracują na tych materiałach. Dane to nie wszystko. Ich zebranie to początek prac. Dopiero zrobienie katalogu i ewidencji pozwala na generowanie wiedzy. Tak samo w kwestii amatorów pracujących z wykrywaczami metalu. Jedna rzecz to coś znaleźć i oddać, a druga – opracować. Wartość przynosi często nie sam artefakt, ale cały proces wydobycia, opisu i analizy. Wykopaliska ratunkowe w Norwegii opłacane przez dużych deweloperów, którzy muszą za nie zapłacić, jeśli prowadzą badania komercyjne na terenie z artefaktami. Państwo płaci za podobny proces w trakcie budowy domów indywidualnych, ale już nie za badania, które prowadzone są potem w poszczególnych instytucjach.
Wypowiedź profesor Spangen charakteryzuje właściwie wszystko, co najważniejsze w archeologii norweskiej. Podstawową zaś różnicą między realiami polskimi i norweskimi jest to, że badania ratownicze są w Norwegii prowadzone przede wszystkim przez instytucje naukowe i muzea, a w Polsce jest duży rynek firm archeologicznych prywatnych i badania ratownicze podlegają prawu zamówień publicznych.
Dobrze, rozgrzebaliśmy bardzo dużo wątków w tym odcinku i wydaje mi się, że chcielibyśmy jeszcze więcej tych łopat w ziemię wsadzić w tą naszą archeologiczną dyskusję. Natomiast jeżeli chodzi o ten odcinek, to już wszystko. W następnym zapraszamy do dyskusji na temat narzędzi, na temat technik, nowych mediów, nowych technologii i digitalizacji obiektów archeologicznych, które później możemy wykorzystywać w celu rozpowszechniania dziedzictwa.
Podcast został zrealizowany w ramach projektu Dziedzictwo Dostępne – profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego. Interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo, dofinansowanego ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.
Produkcja Studio Plac.